Dzień dobry, jest 8 czerwca 2016 roku. Prezentujemy dzisiejszy filozoficzny przegląd prasy.
Dzisiaj nietypowo dla naszych spotkań wziąłem do ręki dzisiejsze wydanie gazety Fakt. Fakt, gazeta codzienna, która jak wiadomo no jest tak zwanym tabloidem i informacje w niej zawarte nie grzeszą nadmiarem aspiracji intelektualnych czy poznawczych. Natomiast dzielą się takimi spostrzeżeniami na temat tego, co sensacyjne, dziwaczne, przykre, budzące grozę albo rozbawienie. Tymczasem zwrócimy uwagę na artykuł, w którym mowa o trwającym strajku pielęgniarek. No i tutaj nazwana zresztą z imienia i nazwiska, o czym nie warto tu mówić w tej naszej rozmowie, przewodnicząca tego strajku oskarżana jest w tym artykule o to, że przedłuża sztucznie strajk, dlatego że ma dodatkowe środki, prowadząc intratny biznes razem ze swoim synem. I biznes polegający na prowadzeniu takiego domu opieki i w związku z tym, ponieważ zarabia sobie na boku, to nie przejmuje się losem swoich koleżanek, które mają tylko tę jedną pracę i ograniczone środki, chciałyby jakoś szybko doprowadzić do zakończenia strajku, do zakończenia rozmów negocjacyjnych, a tymczasem jej stanowisko jest właśnie awanturnicze czy oporne, a to tylko dlatego, że dobrze jej się powodzi. Jakie pytanie ogólnej natury wiąże mi się z tym tekstem? Ano takie, że my bardzo często podejrzewamy ludzi o to, że gdzieś u spodu ich zachowania, ich postaw leżą po prostu pieniądze. Interes mierzony, wymierzalny za pomocą konkretnych tak, wartości jakichś wymiennych. Czyli interes jest u spodu zawsze naszych motywacji. No jeżeli ktoś nawet się powołuje na pewne normy, takie jak sprawiedliwość, na pewne ideały, takie jak wolność, to i tak jeżeli poskrobać i przyjrzeć się uważnie, to się okazuje, że kierujemy się interesem. I stąd te porzekadła, takie cyniczne w rodzaju, prawda, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ludzie chętnie często powtarzają takie rzeczy i takie pisma jak Fakt sekundują tym stereotypom, powtarzają je, używają, można powiedzieć, sprzedają te stereotypy. Problem w tym, czy to jest myśl cyniczna, czy to jest myśl tylko rozgoryczona? Czy rzeczywiście mówimy takie rzeczy, bo jesteśmy rozgoryczeni ludzką naturą, bo zbieramy dużo doświadczeń i pod wpływem tych doświadczeń stwierdzimy, no tak, jednak ludzie są na ogół biorąc interesowni i zawsze się kierują w końcu jakimś interesem, a jeśli mówią o czymś innym, to albo kłamią rozmyślnie, albo mówią nieprawdę nierozmyślnie, to znaczy upiększają swoje własne stanowisko. Więc może to jest rozgoryczenie, a może to jest zwykły cynizm. Autorzy tego rodzaju powiedzeń wiedzą, że ludzie tacy nie są. Tak naprawdę nie jesteśmy bez przerwy interesowni. Nie zabiegamy o pieniądze od rana do wieczora, każdego dnia. Chodzi nam często o ideały i chodzi nam o sprawiedliwość i o różne inne cnoty. Natomiast ten cynizm w jakiś sposób zapewnia cynikom poczucie wyższości. Jakby górowali nad tymi, w stosunku do których wypowiadają te słowa. Nie umiem rozstrzygnąć, prawdę powiedziawszy, co jest tą siłą przewodnią w tego rodzaju stwierdzeniach.
Myślę, że cynizm może wynikać z trudów, jakie trzeba podjąć do tego, aby żyć według pewnych wartości. Często określenia takie padają pod względem, czy człowiek kierował się własnym interesem, kierował się chęcią zysku, wykorzystaniem drugiej strony, czy kierowały nim jakieś wyższe wartości. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że częściej padają ze strony osób, które w te wartości nie do końca wierzą, które uważają, że takie wartości nie istnieją. Zakładają ten tradycyjny, ekonomiczny model człowieka, który kieruje się własnymi maksymalizacją własnej użyteczności, a nie kierują nim żadne wyższe przesłanki. Myślę, że trudność tutaj polega na tym, że często chyba człowiek sam sobie zadaje pytanie, czy kieruje się własnym zyskiem, a oszukuje się tylko myśląc, że kierują nam jakieś wyższe przesłanki, takie jak honor, takie jak uczciwość, a trzymanie się pewnych wartości. I tak do końca sami nie jesteśmy tego pewni, ponieważ myślę, że w wielu sytuacjach możemy przyporządkować i taki scenariusz. To znaczy, że z łatwością, to znaczy, kiedy człowiek dokonuje pewnego czynu, można mu przypisać tak samo to, że kieruje się wyższymi przesłankami, jak i to, że kieruje się chęcią po prostu zysku, bo gdzieś ten zysk zawsze możemy dojrzeć. I myślę, że niezmiernie trudno jest tutaj czasem może samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, co mną kieruje.
Dla mnie to rzeczywiście jest skomplikowany problem i teraz jeszcze, powiedzmy tak, mówić o konkretnym przypadku, jak tutaj tych pielęgniarek bez bliższych wiadomości, to jest bardzo trudno się wypowiadać, bo takie scenariusze mi od razu w głowie powstały, że przecież jakaś cząstka cynizmu może być u początku działania, ale cele długofalowe z tego, co tam się słyszy i co znam, powiedzmy gdzieś tam, że na przykład jest tam jakieś zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w tym sensie, że wiadomo, że więcej powinno ich tam pracować i tak dalej. Osobiste cele i jakieś wyższe wartości to jest bardzo często pomieszane, że to rzeczywiście trzeba ograniczać do konkretnego przypadku, a my nie wiemy. Tak druga myśl, jaka mi przyszła do głowy, że gdzieś tutaj jest to, co święty Paweł opisuje jako ten stary człowiek i nowy człowiek, że jest w nas trochę takiego, nazwijmy to egoizmu zdrowego, jak to mówimy, takiego merkantylizmu, że no chcemy sobie swoją sytuację poprawić, a z drugiej strony też nie do końca się z tym dobrze czujemy i szukamy jakichś wyższych wartości, jakichś mobilizacji dla wyższych celów, tak to w tym momencie.
Z drugiej strony zastanawiam się czasami, dlaczego w ogóle próbujemy przypisać motywację drugiej osoby, z czego wynika jej motywacja. Szczególnie właśnie w kontekście, jeżeli zarzucamy jej jakąś złą wolę, prawda? Że dlaczego w ogóle nie zawiesić tego sądu, jeżeli nie jesteśmy w stanie za bardzo wniknąć w to, co się dzieje w drugiej osobie, szczególnie w takim przypadku, który ma skalę publiczną, gdzie tej osoby w ogóle nie widzimy, nie znamy. To tak naprawdę może prościej jest po prostu zawiesić, jaka jest jej motywacja i oceniać tylko same czyny, czy prowadzą do czegoś dobrego, czy do czegoś złego.
To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie. Miałbym takie dwie hipotezy. Pierwsza to, że się boimy innych ludzi i próbujemy ich rozszyfrować, tak jak treser próbuje rozszyfrować wzorzec zachowania swojego tygrysa, żeby ten go nie zjadł. Więc my też próbujemy rozszyfrować innych ludzi, dowiedzieć się, jaki motor kieruje, czy napędza ich działania. No a druga hipoteza byłaby taka, że daje nam to pewne poczucie wyższości, to znaczy przypisanie komuś intencji to jest tak jakby powiedzieć, aha, mam cię, wiem, co tobą kieruje, czyli mamy pewne poczucie władzy nad kimś, kogo czyny są nam transparentne i potrafimy je przewidywać.
Znaczy mi się wydaje, że po prostu łatwiej jest w życiu, nie przypisując złych intencji, co prawda można, potem to się wiąże z konsekwencją, że w przypadku, gdyby ta pani rzeczywiście miała złe intencje, to okazałoby się, że te pielęgniarki są bardzo stratne na tym, że zostały przez nią oszukane. No to jest ryzyko, ale z drugiej strony można założyć, że jednak ludzie może nie mają aż tak powszechnie złych intencji, jak się powszechnie słyszy i wtedy jest chyba prościej.
Moją uwagę z kolei zwrócił artykuł zawarty w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, który mówi o tym, że rosyjski trener Stanisław Czerczesow, którego kontrakt z Legią Warszawa został rozwiązany 1 czerwca, przeprowadził taką pożegnalną konferencję. Mówi się, że zgotował dziennikarzom trwający aż 45 minut show, w którym to trener podsumował swoją pracę na Łazienkowskiej, a pochwalił się tam swoimi zasługami licznymi, przede wszystkim zdobyciem Mistrzostwa i Pucharu Polski na stulecie klubu. Jednak konferencję prasową podsumował takim oto stwierdzeniem, że ja swoją misję wypełniłem. Pytanie, jakie mi się zrodziło, czytając ten artykuł, dotyczy samego terminu, dotyczy poczucia misji. Czym ono jest? Jak możemy to określić, opisać takie poczucie? Bo przecież to nie jest to samo, co zobowiązanie, moim zdaniem, ponieważ zobowiązanie mamy w stosunku do drugich osób. Zobowiązanie mamy wobec siebie, jednak tutaj musi istnieć ta zależność z innymi osobami. A to nie jest, poczucie misji nie jest również poczuciem powołania, ponieważ myślę, że powołanie to jest coś długotrwałego, czasem trwającego przez całe życie. Powołanie możemy czuć do jednej, dwóch, być może trzech rzeczy i ono trwa. A poczucie misji może być czasem krótkotrwałe. Możemy czuć, że powinniśmy coś zrobić w danej pracy, w danym miejscu, w danej chwili. Może to trwać miesiąc, dwa, trzy lub kilka lat. Jednak ono się gdzieś kończy, tak jak w tym wypadku tego trenera. Czy potrafimy zdefiniować, czym jest poczucie misji?
To znaczy, to, co mi się nasunęło w pierwszym momencie, to jest właśnie ta różnica między powołaniem a misją, bo pierwsza moja myśl była taka, że w sumie to utożsamiałam z sobą. Z tego, co mówisz, to rzeczywiście zgadzam się, że jest ta różnica w długości trwania, ale pytanie, jak to się ma do pracy tego konkretnego trenera, bo jego praca trwała dłużej, czyli można by powiedzieć, że jego powołaniem jest trenowanie, no może w ten sposób powiedzieć, że jego powołaniem jest trenowanie piłkarzy, a misją tych konkretnych piłkarzy. Tak się zastanawiam właśnie w kontekście tej różnicy tych dwóch słów.
Tak, wydaje mi się, że dla misji potrzebnych jest kilka komponentów. No pierwszy to to, że coś jest do zrobienia i to coś jest ważne, doniosłe. No nikt nie używa słowa misji przy błahych celach. Nie, misja ugotowania obiadu, prawda, kolejnego, prawda, czy coś takiego. Ale już misja bycia odkrywcą, czy bycia nawet, nie wiem, rodzicem, czasami się mówi, że ktoś ma misję rodzicielstwa, albo misję stadu kapłańskiego, też się to opowiada, chociaż tam częściej się mówi o powołaniu. Więc musi być coś, co jest do wykonania. Po drugie, to coś musi być pewnym imperatywem, ale to już się pojawiło w naszej rozmowie, że to musi być pewne wymaganie, to trzeba zrobić. Nie tylko można zrobić, ale trzeba zrobić. A po drugie, że to nie ma ktoś inny zrobić, tylko ja. Ja albo my, no bo może być pewien podmiot zbiorowy. Jak się mówiło, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale mówiło się o misjach na Księżyc, albo o misjach teraz na Marsa. Nie mówi się o podróży na Księżyc, o podróży na Marsa. I dlaczego? No bo tak, podróż na Księżyc była imperatywem, bo ambicje nasze i cele długofalowe ludzkości jakby wymagało tego, żeby to zrobić. Po drugie, było to bardzo ważne, a po trzecie, to my jesteśmy do tego powołani i zobowiązani, aby to zrobić, nie ktoś inny. Wydaje mi się, że jak te trzy komponenty złożyć razem, to mamy rzeczywiście poczucie misji. Ona jest sterowana bardziej tym celem, tym przedmiotem, który trzeba wykonać, podczas gdy powołanie to jest bardziej osobisty, to jest rozmowa ze samym sobą, to jest próba zorientowania się, co ja mam, co ja, dla wypełnienia mojego życia, mojej egzystencji powinienem czynić.
Jeszcze mi się nasuwa jedno pojęcie, słowo tutaj posłannictwo. Jaka jest różnica między posłannictwem a misją? Znowu na swoje podwórko wejdę. Misja Kościoła to jest realizacja tego, co zlecił Chrystus. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Czyli to jest rzeczywiście jest jakieś zadanie czy cel do wypełnienia. To jest, powiedzmy, misja zbiorowości Kościoła. Ale też, powiedzmy, ktoś wyjeżdża na misję. Czyli on czuje się jakby i powołany, i posłany, żeby dane dzieło wykonywać, więc to jest dosyć tak blisko, bo też mi się wydaje, że posłannictwo nie jest jeszcze misją, że ja się czuję posłany, a misja może przychodzić do mnie z zewnątrz. Jakoś tak sobie wyobrażam, ja na przykład jestem zakonnikiem niby w zakonie misyjnym, ja to niby generalnie wybrałem, ale ktoś mnie może posłać przełożenie na konkretną misję.
No tak. Ja myślę, że w takich rozróżnieniach dosyć pomocne jest rozważenie, jaka jest sankcja za niewykonanie. Na przykład, jeżeli ktoś nas posyła i ma do tego uprawnienie, a my nie posłuchamy tego, no to wymawiamy posłuszeństwo, czyli za to zawsze jest pewna sankcja, czy to społeczna, czy moralna. Jeżeli nie spełniamy swojego powołania, no czyli to przysłowiowe zasypywanie talentów, tak, to też jest pewna sankcja, ale zupełnie inna. To jest sankcja jakby w naszym sumieniu, w poczuciu sensu życia i tak dalej. A jaka jest sankcja za niewykonanie misji, za niewypełnienie misji? Jest coś do zrobienia, ja się czuję zobowiązany, aby to zrobić i to jest bardzo ważne, ale tego nie robię. To co wówczas się dzieje? No nie, do więzienia nie pójdę, prawda? Ale zastanawiam się, to musi być coś innego niż w pozostałych przypadkach.
Mi się nasuwa takie pytanie, czy z takiego jednostkowego punktu widzenia konkretnej osoby, jeżeli otrzyma ona jakąś misję i jej nie wykona, albo ma jakieś powołanie życiowe, z którym też się rozmija, to czy w sumie nieszczęście tej osoby nie jest przez nią odczuwane w ten sam sposób, że właśnie życie zgodnie ze swoim powołaniem albo właśnie wypełnienie misji, która została jej powierzona, to jest rodzaj właśnie jakiegoś szczęścia w życiu czy satysfakcji, tak, właśnie tego typu pozytywnych rzeczy. Więc tak z punktu widzenia konkretnej jednostki to może być bez różnicy tak naprawdę.
Ale różnica jest taka, że w przypadku powołania nie można tego przerzucić na inną osobę. Nie można powiedzieć, niech ktoś inny zrealizuje moje powołanie, a w przypadku misji można tak zrobić. Niech ktoś inny wypełni tę misję, prawda? Chyba jest ta podstawowa różnica.
Myślę, że tutaj w tym przypadku tego trenera może z pewnego rodzaju nadużycie słowa misja, no bo on został zatrudniony jako fachowiec i jakby miał wykonać dobrze swoją pracę. Czy dobre wykonane pracy zawodowej, czy jest misją, czy nie?
Myślę, że może być. Jeżeli ta praca jest ważna i ta osoba tak to postrzega, to dlaczego nie? Tak samo, bo wydaje mi się, że i powołanie, i misja tutaj jest dobrym słowem w przypadku pracy zawodowej.
Ale przyznaję Państwu, że nadużywamy często tego słowa. Ktoś mówi, moją misją w życiu jest zażywanie przyjemności. Moją misją jest zarabianie pieniędzy. Tak. Tak, no, nie wiem. Albo uczynię z tego misję swego życia, aby obrzydzić życie swojemu sąsiadowi.
To znaczy mi się daje rzeczywiście, często jest, można to nadużyć i rzeczywiście dużo takich przypadków można sobie z życia codziennego, z codziennego języka przypomnieć, kiedy te słowa są nadużywane. Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że każdy ma jakieś powołanie i też każdemu jest zsyłana jakaś misja, czy spotyka się z jakimś wyzwaniem w życiu. Dlatego w przypadku pracy to bym nie powiedziała, że to jest nadużycie, że jednak praca człowieka to jest jego życie na co dzień i jeżeli się wiąże z jakimś powołaniem, to właśnie to jest chyba piękne i to, co chodzi w życiu. Tak myślę.
Jeśli wolno, wróciłbym do gazety, która dzisiaj tak przyciągnęła moją uwagę, czyli do faktu dzisiejszego. I do artykułu, który mieści się tutaj na 7 stronie, na temat pewnego pana jasnowidza z Człuchowa. Otóż ten jasnowidz z Człuchowa przeżył śmierć kliniczną. Na dłuższy czas jego serce przestało bić, no ale później udało się jednak przywrócić go do życia. I potem w rozmowie powiada, teraz już mniej boję się śmierci. Powiada, że wcześniej bał się śmierci, pomimo, że zawsze miał z nią do czynienia, no bo jako jasnowidz ciągle spotykał się z różnym ludzkim nieszczęściem oraz z tym, że zwracano się do niego z pytaniami o zmarłych i tak dalej. Ale teraz powiada, zmienił się mój stosunek do zmarłych czy zamordowanych i do śmierci jako takiej. Teraz już się tak nie boję. To bardzo przypomina stary, filozoficzny, ciągnący się od Arystotelesa i wątek katarzis, oczyszczenia wynikającego stąd, że obcujemy blisko z tym, co wcześniej wywoływało w nas lęk. Oczywiście Arystoteles mówił tutaj przede wszystkim o sztuce teatralnej, kiedy oglądamy te zdarzenia na scenie, a nie w realnym życiu. Ale można się zastanowić, czy w realnym życiu, kiedy spotykamy się z doświadczeniami, które wcześniej budziły w nas lęk, a później stajemy twarzą w twarz z nimi, tak jak w tym przypadku bohater artykułu, to czy rzeczywiście może powstać efekt katarktyczny, że poprzez przeżycie twarzą w twarz niknie w nas ten lęk. To jest bardzo tajemnicza rzecz, bo dlaczego obecność tego, co budzi lęk, ma niby likwidować lęk? Powinno jeszcze wzmagać lęk na zdrowy rozum. Jedno wyjście tylko wydaje się rozsądne, jedno rozwiązanie tego dziwnego paradoksu, że lęk pochodzi z wyobraźni, to znaczy lękamy się tych rzeczy, ponieważ wyobrażamy je sobie, a nie przeżywamy. Przeżycie raczej zmniejsza lęk niż zwiększa, bo gro tego lęku tkwiło w wyobraźni. Czy to jest zadowalająca odpowiedź na ten paradoks katarktyczny?
Ja myślę, że tutaj mamy jednak wyjątkową sytuację, ponieważ chodzi o lęk przed śmiercią i rzeczywiście nie do końca wiem, jak to pogodzić, bo czym innym jest lęk na przykład, no nie wiem, jeżeli ktoś się boi latać samolotem i zetknie z tym samolotem, albo na przykład właśnie zobaczy samolot w środku i dopiero potem wsiądzie i rzeczywiście wtedy może powiedzieć, że się mniej boi, bo już się udało, przeleciał samolotem i wszystko jest w porządku. A tutaj jednak mówimy o lęku przed śmiercią, czyli czymś, co kończy wszystko. I niezależnie od tego, ile razy ten pan by przeżył śmierć kliniczną, tak czy inaczej śmierć i tak skończy jego życie tutaj. I w takim razie pytanie, czy przeżycie śmierci klinicznej coś wnosi, albo może właśnie to jest kwestia tego, że nie jesteśmy w stanie podać konkretnie, czego się boimy. Bo tak naprawdę to lęk przed śmiercią może się składać z wielu elementów. Z jednej strony można się bać tego, że nie wiemy, czy będzie coś po śmierci, że wszystko się skończy. Z drugiej strony można się bać tego, co będzie. potem można się bać w ogóle samego momentu. I jeżeli to byłby ten lęk, no to rzeczywiście, no to może się na skutek takich doświadczeń mniej bać teraz, skoro już doświadczył, jakby to się mogło stać. Więc wydaje mi się, że to jest dlatego bardziej skomplikowane.
Tak, to jest bardzo skomplikowane. Czasami lęk jest piętrowy. Na przykład możemy przewidywać, że na skutek śmierci, czy w obliczu śmierci będziemy odczuwali bezmierny, bezgraniczny żal tego życia, które istnieje, albo smutek z powodu zostawienia zmarłych i później boimy się, że przeżyjemy ten smutek. Czyli to jest na drugim piętrze poniekąd. Nie samej śmierci, tylko tego efektu, który, jak antycypujemy, w nas wystąpi.
Zastanawia mnie fakt, na ile ta osoba rzeczywiście przeżyła własną śmierć. A to znaczy, często mówiąc, że boimy się śmierci, tak jak pani wcześniej wspomniała, mówimy, że boimy się tego, co jest po śmierci. Boimy się tej pustki, boimy się braku, boimy, chrześcijanie boją się sądu ostatecznego, a boją się tego, czy ich życie było zgodne z ustalonymi przez Boga normami. Myślę, że tutaj w tym przypadku ten człowiek zderzył się z czymś, co potocznie mówimy, określamy jako śmierć, czy śmierć kliniczna, biologiczna. I zastanawia mnie tu w tym przypadku brak strachu tej osoby przed tą śmiercią metafizyczną. A to znaczy, czy on, dodałbym, czy ta osoba uświadamia sobie, że to nie do końca była śmierć, a brak tego lęku, no właśnie, co on oznacza? To znaczy, że to życie straciło w pewnym sensie na wartości dla niego, ponieważ boimy się śmierci, ponieważ życie ma dla nas dużą wartość. To znaczy, że ten człowiek będzie zdolny podjąć wszelkie ryzyko, przeróżne działania, ponieważ ten lęk już go nie będzie ograniczał, czy będzie skłonny robić rzeczy, których wcześniej absolutnie nie miałby odwagi zrobić, gdyż ten czynnik strachu już włączamy tutaj?
Albo może właśnie zyskało, bo tak sobie myślę, że też jest taki mechanizm w człowieku, że w momencie, kiedy rzeczywiście zetknął się jakoś ze śmiercią, takie mam wrażenie, szczególnie właśnie może wśród ludzi, którzy chodzą po górach na przykład, gdzie czasami się zdarzają takie sytuacje naprawdę bardzo zagrażające życiu, że mam wrażenie, że jak na przykład czyta się książki takich osób, to że one właśnie mają, jakby bardziej cenią to życie przez to, że wiedzą, jak ono jest kruche, a tym samym się jakby mniej boją śmierci, no bo to jest coś, co jest nieuniknione dla człowieka, więc nie ma co się bać teraz. Trzeba po prostu uszanować życie i się cieszyć nim.
Ja bym się raczej odwołał do swoich takich doświadczeń, rozmów. Wiem, że ludzie, którzy tak, zwłaszcza starsi, dotknęli, czy zostali odratowani, czy chorują długo i tak dalej, to taki powrót po rzeczywiście prawie cudowny do życia, że to nazwijmy, powoduje u nich coś takiego, że się mniej już potem lękają. To znaczy, to się w moich obserwacjach są takie, jakby żyją pogodniej. To, co tutaj Asia jakby trochę mówiła, że cenią sobie to życie, które jeszcze mają.
Nie? Ale dlaczego? Jak można by wyjaśnić ten przedziwny, oczyszczający czy zmniejszający lęk efekt?
A może wyobrażamy sobie tą śmierć straszniej, że tak powiem, a potem jak już jesteśmy blisko, nie widzimy, że to nie jest aż takie jakieś straszne, ja nie wiem jak to nazwać.
A ja bym właśnie to odniosła może do piękna życia, że życie jest piękne tak naprawdę wtedy, kiedy nie paraliżuje nasz lęk. Że w momencie, kiedy człowiek jest skrępowany lękiem i boi się wielu rzeczy, to życie traci swój urok jakoś, że człowiek się czuje taki zamknięty, gdzieś nie może nic zrobić, bo się boi. Znaczy, to już przenoszę na szersze może lęki niż tylko śmierć, ale że jakby życie zabawione lękiem przed na przykład śmiercią traci jakoś swój smak. No i w momencie, kiedy już człowiek się zetnie z tym i wie, że już prawie umarł, a jednak uda się wrócić, to wtedy docenia to, że trzeba żyć jakby tak w pełni, a nie niszczyć tą codzienność przez bawienie się czegoś, co i tak jest nieuniknione. Może na tym polega fenomen.
Hipoteza byłaby taka, że w obliczu śmierci odkrywamy życie. I to odkrycie sprawia, że zmniejsza się poziom lęku.
Ja bym tu jeszcze dodał, że w pewnym sensie to może tłumaczyć, dlaczego część osób lubi podejmować się działań ryzykownych. Lubi wykonywać sporty, które są na pograniczu czy utraty życia, czy zdrowia. Tak, tutaj jeżeli nawiązując do tego, co pani powiedziała, w pewnym sensie jest to pokonywanie być może takich tych pomniejszych lęków, bo w zderzeniu z prawdziwym zagrożeniem, a uświadamiamy sobie, jak te drobne lęki, które nas w pewnym sensie ograniczały, znikają, stają się błahe. Może osoba inaczej rezonuje ze światem, a z otoczeniem, z innymi osobami. Tak, zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że to tłumaczyłoby, dlaczego poszukujemy tych głębszych doznań.
Na tym kończymy nasz dzisiejszy filozoficzny przegląd prasy, w którym wzięli udział profesor Robert Piłat, Marcin Piechota, ksiądz dr Roman Tomanek i Joanna Skórzak. Dziękuję.